Serdecznie Was witam. Cieszę się, że się tu razem zgromadziliśmy. I chciałbym podzielić się takim tematem, który bardzo, bardzo mi obchodzi. I pomimo tego, że myślę, że ja wiele razy, może inni też na ten temat mówiłem, wydaje mi się to ciągle aktualne. W tym sensie, że jest to lekcja, której Kościół jeszcze się nie nauczył. I właściwie powinniśmy na nią zwracać uwagę, aż się nauczymy. I chciałbym chociaż mały krok dzisiaj zrobić w tym kierunku. W pierwszym liście Piotra, w 3, 9 wersecie, czytamy: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zostaliśmy powołani przez Boga, żeby otrzymać od Niego błogosławieństwo. On nas w niesamowity, niezwykły sposób planuje pobłogosławić. Już zaczął. I ponieważ jesteśmy ludźmi, dla których przygotowane jest wielkie błogosławieństwo, w sensie duchowym, niewiarygodnie zamożnymi, bogatymi, to my nie powinniśmy nic innego, jak tylko błogosławić innych ludzi. Ten tekst, który przeczytałem, mówi, żeby błogosławić nawet tych, którzy wrogo nas traktują, którzy nas krzywdzą, niesprawiedliwie postępują wobec nas, mówią złe rzeczy bezpośrednio o mnie czy o tobie, to o ile bardziej powinniśmy błogosławić wszystkich pozostałych. Nie powinniśmy błogosławić tylko tego kogoś, który coś zamierza lub robi przeciwko nam, ale w ogóle wszystkich ludzi, bo jesteśmy powołani do tego, żeby odziedziczyć, otrzymać od Boga błogosławieństwo i aby błogosławić. I chciałbym zacząć od historii, którą usłyszałem w kazaniu Billa Johnsona. Na początku jednego ze swoich kazań on opowiedział historię. Jeśli kto ogląda te kazania, pewnie zna tą historię, nie wiem, czy ją dokładnie pamiętam, to zdaje się prawdziwe wydarzenie. Gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych był sobie ewangeliczny kościół z ludzi narodzonych na nowo i obok budynku tego kościoła ktoś postanowił założyć biznes, który polegał na jakimś takim barze, gdzie sprzedawano alkohol, może tam jakieś zabawy miały się odbywać, może nawet miał to być klub nocny. I ci chrześcijanie z tego kościoła nie zgodzili się na ten biznes obok, na to przedsięwzięcie i modlili się, żeby to upadło. No i wydarzył się pożar, ten budynek spłonął, biznes się posypał, został zniszczony. I ci chrześcijanie opowiadali to jako świadectwo odpowiedzi na ich modlitwę. I te ich opowieści i świadectwa dotarły do właścicieli biznesu. I w związku z tym wytoczyli proces przed sądem amerykańskim o zniszczenie ich biznesu poprzez modlitwę. I kiedy proces się odbywał, właściciele biznesu zarzucali kościołowi, że doprowadził ich do upadku. Jeśli by wygrali ten proces, to odszkodowanie, które musiałby kościół zapłacić, pozbawiłoby go wszystkiego, co posiada. W związku z tym prawnicy reprezentujący kościół powiedzieli, że nie są pewni. Myślą, że raczej to nie z powodu ich modlitw budynek spłonął. I wtedy sędzia powiedział: stoję przed przedziwną sytuacją. Oto mam ludzi niewierzących, którzy nie są chrześcijanami, którzy wierzą w moc modlitwy, i ludzi wierzących, którzy się modlili i są chrześcijanami, którzy wątpią w moc swojej modlitwy. Pytania dwa się nasuwają. Jak powinien rozstrzygnąć sędzia, żeby było sprawiedliwie? To jest poważna sprawa. Nie wiem, jak to się zakończyło. Drugie pytanie, o wiele ważniejsze. Jaki błąd popełnił Kościół? Bo dla mnie nie ma wątpliwości, że popełnił błąd i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Albo bankructwo materialne, albo zaparcie się wiary w Boga. Kompromitacja. Złe świadectwo na końcu. Miało być super świadectwo. Wyszło fatalnie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. O, to się w ogóle nie włączyło tutaj. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. I może przeczytamy od wersetu 51 do 56. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, od wersetu 51 do 56. I stało się, gdy dopełniały się dni, gdy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. To jest bardzo pouczające wydarzenie. Po pierwsze, uczniowie mieli wiarę, że mogą tak jak Eliasz ściągnąć ogień z nieba swoim słowem. Wierzyli i myślę, że słusznie, że ich słowa liczą się, że słowem można coś zrobić, że mają moc w swoich ustach. Nie wiem, dlaczego pytali się Pana Jezusa, czy mają ten ogień ściągnąć. Może dlatego, że chcieli zaimponować trafnością reakcji zgodnej ze Słowem Bożym. Bo przecież powołali się na przykład Eliasza. Ale wierzyli i Pan Jezus powiedział, że to byłby niewłaściwy użytek z ich wiary. Niewłaściwy użytek z mocy, do której mają dostęp. I jestem przekonany, że mamy moc, ale nie jesteśmy powołani, aby przeklinać, zabierać życie, posyłać coś złego. Jesteśmy powołani, żeby błogosławić. Jak czytam Ewangelię i inne miejsca z Nowego Testamentu, to jasne jest dla mnie, że takie jest nasze powołanie, że tam się nie przewiduje, że my, ludzie Nowego Przymierza, będziemy kiedykolwiek, kogokolwiek przeklinać. Będziemy robić cokolwiek innego, jak tylko błogosławić. Nie jesteśmy powołani, aby pozbawiać życia, jesteśmy powołani, aby ratować życie. Bóg nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. Kiedy czytamy historię stworzenia, wszystko oprócz człowieka zostało stworzone słowem Boga. Bóg powiedział i stało się. Wszystko, ale nie człowiek. Nie zostaliśmy stworzeni Jego słowem. Zostaliśmy ukształtowani ręcznie przez Boga, a następnie tchnął w nas życie i stwierdził, że uczynił nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Co oznacza, że mamy pewien autorytet, władzę. Bóg dał nam władzę na ziemi. Adam ją stracił, ale Jezus Chrystus odzyskał. Odzyskał więcej niż to, co Adam stracił. i dał nam więcej. Myślę, że Adam, Ewa byli świadomi tego, że rządzą przy pomocy słów, że mają władzę. I my też mamy władzę w naszych ustach. I jesteśmy powołani, aby dobrze ją używać. Chciałbym, żebyśmy przeczytali inny, dłuższy fragment z listu Jakuba, 3 rozdział. Tych tekstów, które mówią o tym, co my możemy przez to, co mówimy, przez nasz język, przez nasze słowa i różnych wskazówek na ten temat jest mnóstwo. Jest bardzo dużo nauczania. Ja nawet nie będę próbował wszystkiego przytoczyć, ale chciałbym, żebyśmy niektóre fragmenty przeczytali. List Jakuba, 3 rozdział. Od 2 do 10 wersetu. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pysznie się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. To jest bardzo mocne nauczanie Bożego Słowa. Jakub używa tu kilka obrazów, żeby nam pomóc uświadomić sobie ważne prawdy. Jeden to jest obraz konia. Nie wiem, widzieliśmy, mam nadzieję, każdy konia zaprzęgniętego na przykład do wozu. I każdy wie, co to jest, o może już nie, co to jest wędzidło i w jaki sposób kieruje się koniem, tak? Woźnica ma lejce w jednym ręku, w drugim ręku i wystarczy, że delikatnie pociągnie albo lewą ręką, albo prawą ręką i koń skręca. Cały ten duży koń, wielokrotnie cięższy od człowieka i za nim cały wóz skręca tylko dlatego, że woźnicę delikatnie pociągnął, wędzidło spowodowało, że koń musiał skręcić lekko swoją głowę. Drugi obraz to jest obraz okrętu, który wielokrotnie znajduje się na wzburzonym morzu, konkretnie żaglowca, bo takie wtedy znano. I tam są wielkie wiatry, ale to, w którą stronę skieruje się okręt, zależy od stosunkowo małego steru, który jest w ogóle schowany pod wodą. I ktoś kręci tym sterem, którego nie widać, i okręt porusza się w tą stronę, tak jak ster kieruje. I później jeszcze jeden obraz. Żeby spalić las, wystarczy mały płomyk na początek. Nie potrzeba go całego polewać benzyną i jakiś wielki ogień tam zrzucać. Wystarczy malutki płomień. To są te 3 obrazy, które mówią o tym samym. O naszym języku. O tym, co mówimy. I ja chciałem tylko takie 2 prawdy powiedzieć. Jedna jest taka, że jest moc w naszych ustach zarówno do tego, żeby dawać życie, jak i zadawać śmierć. Wszystko, co ma wpływ, może być użyte dobrze lub źle. Miałem taki obraz z dziedziny, powiedzmy, medycznej. Do mnie przemawia Mówi się o lekach takich tradycyjnych, wynalezionych, że musimy uważać, jakie używamy, bo są skutki uboczne. Jeśli źle użyję jakiegoś leku, to może mi zaszkodzić. Niektórzy ludzie wierzą, że jeżeli używają ziół, to one mogą tylko pomóc, a nie mogą zaszkodzić. To jest nieprawda. Wszystko, co może pomóc, może też zaszkodzić. Jeszcze inni przedziwnie wierzą, że takie rzeczy, które się nazywają leki homeopatyczne, mogą tylko pomóc, bo tam jest tak tego mało, a nie mogą zaszkodzić. A ja powiem tak, jeżeli coś może pomóc, to może zaszkodzić. Wszystkie rzeczy, które mamy, mogą być źle użyte. A jak są źle użyte, to mogą wyrządzić szkodę. W szczególności na pewno tak jest, gdy chodzi o nasz język. Jesteśmy powołani, żeby błogosławić, mamy moc w naszych ustach, ale jeśli źle używamy naszego języka, możemy sprowadzać przekleństwo zamiast błogosławieństwa. I druga rzecz, bardzo ciekawa. Jakub stwierdza, że kierunek życia każdego z nas nie bierze się z tego, o czym myślimy, ani nawet tak bardzo z tego, co chcemy, bierze się z tego, co mówimy. To jest ciekawe. Może nie do końca jesteśmy świadomi tego, że wypowiedziane słowa wracają w jakiś sposób do każdego z nas i nadają kierunek naszemu życiu. Możemy sprowadzać na siebie błogosławieństwo albo brak błogosławieństwa. Przez to, co mówimy, możemy podejmować mądre decyzje albo głupie decyzje przez to, co mówimy, bo język jest sterem naszego życia. Jeżeli ktoś potrafi opanować to, co mówi i mówić w doskonały sposób tylko to, co właściwe, to jest stwierdzone, w takim razie jest już doskonałym człowiekiem. Chcesz być doskonały, święty? Zapanuj nad tym, co mówisz. W momencie, kiedy twoja mowa będzie doskonała, wszystko inne trafi na swoje miejsce w twoim życiu. Będzie całkowity porządek. Ale ja mówię to, co mówię, dlatego że myślę, że mamy problem. Ciągle mamy problem z tym, co mówimy. Też Jakub stwierdza, że człowiek potrafi panować nad całą przyrodą, nad wszystkimi zwierzętami, potrafi je ujarzmić, a nie radzi sobie z własnym językiem. W tym samym liście Jakuba, w 5 rozdziale, 2:16, bardzo znane takie stwierdzenie, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jeśli popatrzeć z boku, z takiego może niechrześcijańskiego punktu widzenia, ktoś by obserwował, mówi, ale przecież to jest tylko mówienie. Modlitwa jest prosta. To jest tylko mówienie. To jest tylko mówienie. Ale to mówienie, z przykład Eliasza, zmienia świat. Zmienia historię świata. Jeśli ono jest z serca, jeśli jest usilne, to właściwie wszystko możemy zmienić przez modlitwę. I możemy sprowadzić Boże wpływy, Boże Królestwo na ziemię. Naprawdę jest wielka moc, która została nam dana w tym, co możemy mówić. I teraz chcę powiedzieć o tym problemie, który mnie osobiście sprawia ból. Jestem przekonany, że prawdą jest takie stwierdzenie, że Kościół jest rozwiązły, gdy chodzi o język. Jest delikatnie mówiąc, bałagan. Brak panowania, lekceważenie. Niewłaściwa swoboda, jeśli chodzi o to, co mówimy. Rozwiązłość. To jest brak granic ustawionych we właściwym miejscu. Brak porządku. O ile dobrze rozumiemy, czym jest, a czym nie jest rozwiązłość na przykład w sferze seksualnej i coś próbujemy z tym robić, to jeśli chodzi o nasze języki, myślę, że jeszcze mamy o wiele więcej do zrozumienia i do zrobienia. Tylko o kilku rzeczach, które są przykładem tej rozwiązłości, chcę powiedzieć. Zaobserwowałem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że jeżeli tylko w Polsce jakiś człowiek, który służy Bogu, stanie się znany, natychmiast pojawiają się publikacje przeciwko niemu. Wszystko jedno, kto to jest. Cokolwiek tutaj wnosi, to jest duże, małe, bardzo znaczące, czy nie, jest, staje się znany, coś chce zaoferować, w jakiś sposób chce służyć, jakieś wydarzenie się odbywa, jest jakaś konferencja, jakieś nauczanie, może czyjeś książki są tłumaczone. Natychmiast pojawiają się publikacje o tym, jak groźny jest ten człowiek, jakie straszne rzeczy można mu zarzucić, jakiego rodzaju herezjami się posługuje. W kilku przypadkach sprawdzałem te zarzuty i teraz już tego nie robię, bo się okazało, że to są bezczelne kłamstwa, nie poparte żadnymi dowodami, wytworzone przez ludzi nieodpowiedzialnych i niestety rozpowszechniane przez naiwnych chrześcijan. I to jest straszne, co się dzieje, dlatego że w ten sposób diabłu udaje się coś takiego osiągnąć, że kiedy Bóg przysyła błogosławieństwo, niektórzy się do niego odwracają tyłem, bo się boją, że tam jest coś złego. Daruję sobie opowiadanie przykładów, ale jest ich mnóstwo. Właściwie dotyczy to każdego człowieka. Mogę tylko wspomnieć najbardziej absurdalną sytuację, że kiedy mieliśmy ewangelizację z Billy Grahamem, to pojawiły się publikacje na temat przestępstw i jakichś tam rzeczy, które dopuścił się Billy Graham. No to jest człowiek naprawdę nienaganny. Ma 90 parę lat. Nic nie można mu zarzucić. A jednak ktoś coś wymyślił. Czasami zdarza się, że docierają do nas informacje o czyimś upadku. O jakimś upadku w charakterze moralnym. Ktoś podjął decyzję o rozwodzie, ktoś popadł w jakiś grzech. I również w tej sytuacji nie zachowujemy się dobrze. Informacje są rozpowszechniane i czasami mam wrażenie, że z jakąś satysfakcją przez tych, które je przekazują. W niektórych sytuacjach prawdziwe jest takie stwierdzenie, które ktoś gdzieś wypowiedział, że chrześcijanie to jest jedyna armia, która dobija swoich rannych. Naprawdę to jest czasami okropne. We wszystkich środowiskach jest solidarność zawodowa. Lekarz stanie po stronie lekarza, nawet jeśli by to nie do końca było słuszne, ale chrześcijanin nie umie stanąć po stronie swojego brata czy siostry, gdy jest atakowany, gdy jest w kłopotach, gdy nawet upadnie, tylko staje po stronie oskarżającego jakiegoś sędziego, kogoś, kto potępia. Myślę, że to jest bardzo, bardzo złe i najczęściej to się odbywa w słowach. Nie mamy bezpośredniego dostępu albo nie chcemy mieć bezpośredniego dostępu do ludzi. No i wreszcie rozmowy, jakie prowadzimy. Ciągle się jeszcze zdarza. Staram się nigdy czegoś takiego nie zaczynać. Tak osobiście bardzo wewnętrznie odczuwam i myślę, że to jest Duch Święty, który mi po prostu natychmiast, kiedy gdzieś zaczynam mówić na niewłaściwy temat, czyli po prostu coś złego o kimś. Odczuwam taki dyskomfort, żeby się zatrzymać. Czasem ktoś inny zaczyna mówić, nie zawsze od razu udaje się kogoś powstrzymać. Za każdym razem to zaobserwowałem, kiedy usłyszałem coś negatywnego o kimś, nawet jeżeli udało się to wyjaśnić, że to jest nieprawdziwe albo bardzo wątpliwe, to zostaje coś w środku. I to jest taka trucizna. To jest tak jak w takim głupim może dowcipie, że są jakieś dwie rodziny znajome, znające się, prawie że zaprzyjaźnione i nie widzieli się ze 3 lata i jedni pytają drugich, dlaczego nas tak unikaliście, dlaczego nas nie zapraszacie, żebyśmy was odwiedzili. To jest głupi dowcip, ale coś w tym jest. Oni mówią, a wiesz, jak ostatnim razem byliście u nas, to zginęło nam 200 zł. A oni mówią, i co, myśleliście, że my je wzięliśmy? No nie, po tygodniu się znalazły, ale taki niesmak pozostał. I to jest głupi dowcip. Ale to tak działa, tak? Ktoś klapnie coś, się później okaże, że to jest nieprawda, ale ta trucizna tam w sercu jest, to nastawienie do kogoś. Już nie można go tak samo potraktować. Już nie można tak pozytywnie do tego podejść. Słowa mają moc. Wypowiedziane zaczynają żyć swoim własnym życiem. Czy jesteście świadomi tego, że żadne słowo wypowiedziane kiedykolwiek nie przestaje istnieć, nie zanika w przeszłości? Teraz przeczytam fragment Bożego Słowa, który o tym mówi. Bóg wszystko nagrywa. To wszystko gdzieś jest i dalej istnieje. Jak się powtarza, to pomnaża się siła tego. Potrzebujemy coś z tym zrobić. Chciałem 2 takie fragmenty przeczytać, które jedno jest ostrzeżenie, drugie jest taką wskazówką, jaką postawę powinniśmy mieć. To ten pierwszy fragment dotyczy tych wszystkich sytuacji, kiedy pojawia się czyjaś służba i ona następnie jest negatywnie oceniana, rozpowszechnia się jakieś zarzuty. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział. Ja jestem coraz bardziej taki zdesperowany, że kiedykolwiek ktoś z czymś takim do mnie przyjdzie, mówi, przeczytaj ten fragment, dlatego że uczestnicząc w tym procederze rozpowszechniania jakichś negatywnych rzeczy, zarzutów, w stosunku do kogoś, kto służy Bogu, wiele ryzykujesz. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 22 wersetu. Długi fragment, ale ważny. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli, faryzeusze rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Został jeszcze jeden werset, który za chwilę przeczytam. Pan Jezus mówi o tym, że z jakichś powodów schowanych w sercu ludzie, którzy tam żyli, ale dotyczy to też naszych czasów, nie chcą uznać Bożego działania, bo im coś nie pasuje. I mówią, że to jest działanie pochodzące od diabła. Jezus został oskarżony, że działa pod diabelskim namaszczeniem. Sługa Boży, działający w mocy Ducha Świętego, został oskarżony, że robi to w mocy diabła. I Pan Jezus mówi, każde przestępstwo, każdy grzech, wszystko, co człowiek popełni, może być mu odpuszczone. Ale tej jednej rzeczy Bóg nie daruje, żeby jego działanie zostało nazwane diabelskim. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. On ma gdzieś korzenie w sercu człowieka i Pan Jezus tutaj wyjaśnia, że dobre drzewo wydaje złe owoce, że usta mówią z obfitości serca. Werset 36, który jest w tym kontekście, mówi w ten sposób. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Wszystko jest nagrywane przez Boga. Nic nie ginie. Nic nie przepadnie. To ten fragment Ewangelii powinien wzbudzać w nas bojaźń, żebyśmy się trzy razy zastanowili, zanim powiemy o kimkolwiek, cokolwiek negatywnego. Zwłaszcza, gdyby to była ocena czyjejś służby. Wśród faryzeuszy byli też mądrzy ludzie. W Dziejach Apostolskich jest opisana historia, jak przywódcy religijni podejmowali decyzję, żeby zabronić nauczać o Jezusie, głosić Ewangelię, ale powstał Gamaliel i powiedział, zastanówcie się, co robicie. A jeśli to jest od Boga, to znajdziemy się w złym położeniu, bo się okaże, że z Bogiem walczymy. A z Bogiem nie można wygrać. Więc jeśli już nic innego nie przemawia do kogokolwiek, to własne dobro, żeby nie znaleźć się w miejscu, w którym walczy się z Bogiem. Mówiąc prosto, Bóg bardzo nie lubi, gdy mówimy źle o Jego ludziach, których On powołał do służby, którzy wykonują Jego służbę. Ja nie próbuję powiedzieć, że mamy ich idealizować, że mamy z nich robić wielkich mężów bożych, bo taka kategoria nie istnieje, że mamy ich podziwiać i oddawać im jakąś cześć. To byłaby głupota. To są normalni ludzie. Ale oskarżać kogoś, kto służy Bogu i który używa Bożej mocy, żeby tak czy inaczej powiększać Jego królestwo, że tam działa jakaś inna moc, to szczyt głupoty. I ja nie myślę, że ktokolwiek z nas wytwarza takie rzeczy, ale ja mówię to do was, żebyście się trzymali od tego z dala. Ktoś mi kiedyś przysłał książkę w PDF-ie na temat znanego przywódcy chrześcijańskiego o rzekomych herezjach, których on naucza. Przeczytałem kawałek pierwszej strony i powiedziałem, nie będę tych śmieci czytał. Próbowałem tym ludziom wyjaśnić, ale oni byli odporni na wytłumaczenie, że robią coś złego. Nie uważam, czy niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co ten ktoś naucza, ale uważam, że jest Bożym sługą, który wzywa Kościół do właściwych rzeczy. Może dlatego jest tak atakowany. I druga rzecz, druga sytuacja to jest taka, kiedy mamy do czynienia z jakimś upadkiem, bo to się zdarza w Kościele. Zdarza się, że popełniamy grzechy, że ludzie upadają. Znani i nieznani. Przywódcy i ci, którzy nie są przywódcami. I w tej samej Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o tym, co zrobić w tej sytuacji. Przeczytam 18 rozdział od 14 wersetu. Właściwie można by było wcześniej, ale specjalnie od 14 i parę wcześniej też zachęcam, żeby przyjrzeć. Dlatego, że to jest jeden ciąg, kontekst jest ważny. 18 rozdział Ewangelii Mateusza od 14 do 17 wersetu. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. To wszystko, co Pan Jezus tutaj w tym 18 rozdziale naucza, jest wokół tego. Nie jest wolą Ojca, aby ktokolwiek zginął. W sercu Ojca jest zbawienie, w sercu Ojca jest ratowanie, a my mamy współpracować z Nim. A jeśli by zgrzeszył brat swój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I czasami, ja też kiedyś jakoś tak to rozumiałem, jako taka procedura, żeby się kogoś pozbyć. Dopełnimy kolejnych kroków i możemy go wyrzucić z kościoła. I nie podawać mu ręki, i nie witać się, i nie zadawać się, i omijać z daleka. Ale w rzeczywistości serce tego jest takie, jak widzisz, że twój brat upada, idź natychmiast i pomóż mu. Niech żadne głupie słowo nie wyjdzie z twoich ust. Nikomu nie mów o tym. Nie proś nikogo o modlitwę w tej sprawie, ale idź i natychmiast zrób, co możesz, żeby pomóc temu bratu czy siostrze. Takie jest serce Jezusa. Jeżeli ci się nie udało, jeżeli ty mu mówisz, słuchaj, widzę problem, on mówi, nieprawda, to nie jest problem, poproś jeszcze kogoś nie po to, żeby mieć świadka, żeby później go wykluczyć, ale po to, żeby pomógł rozstrzygnąć, czy ty masz rację, czy ten ktoś, u kogo widzisz problem, bo możesz się mylić. Zdarza się czasami, że źle oceniamy innych ludzi i cały czas serce jest takie, żeby ratować, żeby pomóc, żeby podnieść. Jeżeli widzisz czyjś upadek i nie możesz pomóc, to nic nie rób. Na pewno nie otwieraj swoich ust i nie opowiadaj o tym nikomu. Nawet Bogu o tym nie opowiadaj. Bo do czego miałoby to służyć? Bóg chce, aby nikt nie zginął, ale żeby każdego ratować. Tutaj nie ma, w ogóle nie jest przewidziane. Idź do kogoś, powiedz mu i pomódlcie się o tą osobę. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Ja nie widzę tego. A nawet jeśli potrzeba się modlić o kogoś, kto jest w upadku, myślę, że trzeba modlić się właściwie. Kiedyś czytałem taką książkę, taka broszurka, książeczka, lata temu wydana, Siła Wysławiania. Ja autor tej książki opisuje wydarzenie, które miało miejsce w jego życiu modlitewnym. Miał przyjaciela, z którym kiedyś z wielkim zaangażowaniem służyli Bogu. Ale on dalej służył, a ten przyjaciel gdzieś zniechęcił się, oziębł, przestał być zaangażowany. Jakby zamknął, zakończył swoją służbę. I on bardzo bolał nad tym, co się stało z jego przyjacielem, zaczął się modlić i mówić, Boże, on kiedyś tak służył, teraz nie służy, zmień co. I w trakcie, jak się modlił, mówiąc Bogu o tym obecnym złym stanie, z taką intencją, żeby się coś zmieniło, Bóg powiedział, cicho bądź. Wyraźnie został napomniany, żeby przestać opowiadać o złym stanie swojego przyjaciela. I otrzymał wskazówkę, żeby dziękować Bogu za wszystkie dobre rzeczy, które ten człowiek zrobił. I kiedy modlił się według Bożej wskazówki, wysławiał Boga za człowieka, który kiedyś służył Bogu, a dzisiaj już nie jest tak dobrze w jego życiu, nastąpiła przemiana w życiu tego kogoś. Bóg nie potrzebuje, żeby mu opowiadali o cudzych upadkach. On lepiej wie niż ty czy ja. On potrzebuje, żebyśmy byli ludźmi błogosławieństwa, wdzięczności, tymi, którzy we właściwy sposób pomagają innym powstać. Więc co możemy zrobić? Mam jakąś taką propozycję. Powiem tak, zgadzam się z Jakubem, że bardzo trudno jest ujarzmić język. I wierzę w to, że samo uznanie, że coś jest złe, że tak nie powinienem, jeszcze nie przyniesie właściwej zmiany. I lepszą rzeczą jest zamiast tylko próbować usuwać to, co jest złe, zastąpić to czymś dobrym. Czyli mam propozycję działania w przeciwnym duchu i chciałbym, żebyśmy za chwilę praktykowali. Taka mała praktyka, podam przykład. Więc po pierwsze, jeżeli się ktoś rozpowszechnia, dostarcza ci, trafisz w internecie, ktoś ci zaproponuje, przyśle e-mailem przez Facebooka, jakikolwiek inny sposób, jakieś złe opinie na czyjś temat, ignoruj te rzeczy. Nie zajmuj się tymi. Nie czytaj, nie oglądaj, nie słuchaj. Po prostu. Nie zajmuj się tymi rzeczami. To ktoś powie, ale jak się mam uchronić od tego, kto jest groźny? Biblia mówi jak. Biblia nie mówi w ogóle o rozpowszechnianiu krytycznych raportów na temat groźnych ludzi. Mówi o czymś o wiele prostszym. Jeśli ktoś oferuje ci jakąś służbę, nauczanie, sprawdź, czy ma rekomendacje. Jedna rekomendacja to jest taka, że możesz obserwować życie tego człowieka i sprawdzić, jaki ono przynosi owoc, tak? Pan Jezus mówi, po czym poznajemy, czy ktoś jest fałszywym, czy prawdziwym prorokiem. Po owocu jego życia. Jeśli widzisz dobry owoc jego życia, to jest dobra rekomendacja. Jeżeli nie możesz osobiście zobaczyć, dowiedz się, czy ktoś inny, kto zna tą osobę, może ją rekomendować. Jeżeli nie masz rekomendacji, bądź ostrożny. Nie mów nic złego, ale bądź ostrożny. Biblia mówi, że potrzebna jest rekomendacja. To jest cały temat, o którym mógłbym pewnie osobne kazanie wygłosić, ale ta zasada rekomendacji, polecenia, potwierdzenia jest obecna w Piśmie. Więc zamiast rozpowszechniać złe rzeczy, które rzekomo są potrzebne, żeby chronić Kościół przed herezjami i tak dalej, wystarczy, że będziemy prosić o rekomendacje. Ja jestem zdumiony, bo jest mnóstwo materiałów w internecie, dostępnych tam w różnych postaciach. I znam ludzi, którzy wprowadzają w życie czyjeś nauczanie, nigdy w życiu nie spotkawszy autora tego nauczania. Nie mają pojęcia, jakie owoce przynosi jego służba, a wierzą w to, co on naucza i wprowadzają w życie. I dla nich to jest numer jeden rzecz, którą trzeba robić. To nie jest właściwe. Właściwa rzecz jest dowiedzieć się, zdobyć rekomendacje o tej osobie, sprawdzić, czy jego, czy jej życie przynosi dobre owoce. Zaufać tej rekomendacji. Jeżeli jej brak, to ja zalecam ostrożność. Ten sposób postępowania pozwala uniknąć całkowicie produkowania i rozpowszechniania negatywnych opinii. Produkujmy tylko pozytywne, jak nie możemy, milczymy. Milczę to znaczy, że nie wiem, albo może wiem, ale nie chcę powiedzieć, bo nie chcę rozpowszechniać złych rzeczy. Przy okazji, jeśli mnie o kogoś zapytasz, ja nic nie powiem, to może oznaczać, że nie polecam. To oznacza, że nie mogę polecić. To może oznaczać, że coś wiem negatywnego, ale nie zamierzam tego rozpowszechniać. Ja naprawdę chcę się do tego stosować, dlatego że jeśli powiem coś złego o kimś, to nikomu w niczym nie pomoże. Idź tylko za tym, co ma pozytywną rekomendację, co przynosi dobry owoc i na pewno o tym wiesz. Następna rzecz, wygaszaj krytykujące rozmowy. Jeżeli się tobie zdarzy, że chlapniesz, zatrzymaj się, przestań o tym mówić, przeproś. Jeżeli ktoś w twojej obecności o kimś będzie mówił coś złego, spróbuj zmienić temat. Po co mamy rozmawiać o innych ludziach, mówiąc złe rzeczy? Tak jak takie dowcipne przekręcenie fragmentu z listu Jakuba, że chrześcijanie spotykają się, żeby wyznawać grzechy jednych drugim. Tak. Nie róbmy tych rzeczy. Mówmy dobre rzeczy. Jeżeli widzisz problem u kogoś, idź do tej osoby i spróbuj jej pomóc. W dobrym nastawieniu. Od razu do tego kogoś. Jeżeli nie możesz, nie czujesz, że możesz, pobłogosław tego kogoś, podziękuj Bogu za tą osobę i błogosław, nie mów złych rzeczy. Nie opowiadaj jego grzechu, który widzisz Bogu, bo Bóg widzi wszystko. Błogosław tego kogoś. Proś o więcej Bożej mocy, więcej Bożej łaski. Ale jeśli możesz, to bezpośrednio tego kogoś, żeby po drodze nie tak szybko, żeby po drodze nikomu nie zdążyć powiedzieć. Czy może się okazać, że to jest nieprawdziwa obserwacja i jak to odkręcisz później. Błogosław wszystkich ludzi, tych, których lubisz i tych, których nie lubisz, w ogóle wszystkich. Jeśli wiesz, że ktoś się zmaga z czymś, ma problemy w życiu, ma trudny czas, walczy o swoje zdrowie, o życie rodzinne, dobrą rzeczą jest błogosławić, po prostu błogosławić tę osobę, ogłaszać dobre słowo, na wszystkie możliwe sposoby błogosławić. I chciałbym, to nie jest wszystko, co można by na ten temat powiedzieć, ale chciałbym zakończyć proponując praktykę. Jest taka bardzo trudna dla mnie sprawa. Czy ktoś, kto z was wie, kto to jest Michał Chydzik? Niektórzy tylko wiedzą. Trudno. To jest prawdopodobnie jeden z największych, możliwe, że największy przywódca polskiego kościoła z przełomu XX i XXI wieku. To jest były prezbiter naczelny kościoła zielonoświątkowego. Człowiek, który stanął na czele ponad połowy ewangelicznego chrześcijaństwa, jak tylko nastąpiła zmiana ustroju w naszym kraju, zmiana sytuacji, która wpłynęła również na sytuację kościoła. Niesamowicie namaszczony przez Boga, używany na przykład w służbie uzdrawiania. Lata temu, dawno, dawno temu, kiedy był pastorem w Ustroniu, doświadczyli przełomu w uzdrawianiu. Jak opowiadał, to mieli wtedy takie problemy, bo przychodzili ludzie z tłumy, kolejki, trzeba było jakoś ogarnąć to. Przychodzili po uzdrowienie. Zresztą wtedy polska telewizja, to było chyba w latach 80. jeszcze, nakręciła taki reportaż z modlitwy o uzdrowienie. On był puszczany w publicznej telewizji. Człowiek niesamowicie używany przez Boga. I już jest starszą osobą. Jest bardzo ciężko chory. To się chyba nazywa stwardnienie boczne zanikowe. Zazwyczaj, kiedy ktoś coś... To jest choroba, na którą medycyna nie zna lekarstwa. Są jakieś eksperymentalne metody, bardzo drogie, nie wiadomo, czy niesprawdzone. O. I to, ta choroba polega na tym, że zanika działanie mięśni. W niektórych przypadkach znam taki przypadek, że może człowiek udusić się, jeżeli nie zostanie podłączony do respiratora. W jego przypadku tak do końca nie jest. Natomiast stracił możliwość mówienia i samodzielnego jedzenia. Nie może przełykać, nie może używać ust. W dodatku od 3 miesięcy jego żona, która się nim opiekowała, jest w szpitalu sparaliżowana od pasa w dół. W bardzo trudnej sytuacji. Ja mam jakieś powody, jest to generalnie niesprawiedliwe. Tak. Tak, człowiek tak służący Bogu, z takimi ogromnymi, ja nie jestem w stanie tego opisać, zasługami dla Bożego Królestwa w Polsce i w takiej trudnej sytuacji. Moje osobiste przekonanie, ja nie wiem, czy to wszystko wyjaśnia, czy to jest tyle, co ja rozumiem w każdym bądź razie, to jest to, że tak przypuszczam, tak sądzę, tak jestem przekonany, że takie rzeczy dzieją się z powodu gadania. Z powodu tego, co mówili i mówią ludzie wierzący. Bo niestety mówią, ciągle mówią, jest rozwiązłość języka. I to jest złe. I to gdzieś otwiera takie drzwi, że przeciwnik może zaatakować kogoś, kto jest Bożym przywódcą, Bożym człowiekiem. Chciałbym, żebyśmy teraz, chciałem was poprosić, zachęcić, nawet jeśli pierwszy raz słyszałeś o Michale Hedziku, to naprawdę jest ktoś niezwykły, który był używany przez Boga w niezwykły sposób i bardzo ważny dla naszego kraju. Jestem przekonany, że to jest też strategiczne, żebyśmy właściwą postawę przyjęli jako Kościół wobec takich ludzi i żebyśmy oglądali zwycięstwo ważne dla naszego kraju. Tak, moje osobiste przekonanie jest, że są takie dwie przeszkody do pokonania, jeśli chodzi o przełom i to, o czym marzymy, przebudzenie. Jedna przeszkoda to jest rozprawienie się z tak zwanym zranieniem w sercach, a druga to jest ukrócenie rozwiązłości języka. To są dwie rzeczy, które bardzo osłabiają Kościół. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy teraz pobłogosławili Michała Hedzika, również jego żonę Tatianę, żebyśmy wypowiedzieli nad nim słowa błogosławieństwa. Ja będę się modlił przez mikrofon, ale może tobie jakieś inne słowa Bóg da. Czuj się wolny, poddajmy się pod inspirację Ducha Świętego, żeby wypowiadać słowa błogosławieństwa nad sługą Bożym. Człowiekiem, dzięki któremu prawdopodobnie wszyscy w jakiś sposób korzystamy z tego, co on w Polsce zrobił. I tak na marginesie chcę dodać, mamy też osoby pomiędzy nami, które z czymś zmagają się i też powinniśmy dostrzec takich ludzi i spędzić więcej czasu na tym, żeby wypowiadać słowa błogosławieństwa nad każdą taką osobą, tak na przykład Teresa Paczuska. Będzie, myślę, nabożeństwo, w którym coś więcej usłyszycie, ci, którzy nie znacie jej, ale to jest ktoś, kto ma ogromne zasługi dla tego, kim my jesteśmy teraz. Czerpiemy z jej życia, chociaż jej tutaj nie ma. Ale teraz jest Michał Hedzik, jego żona Tatiana. Jeśli możecie, to powstańcie. Spróbujemy poprosić Ducha Świętego, żeby nas zainspirował do modlitwy. Będziemy się wszyscy razem modlić i jeśli jakieś słowo błogosławieństwa przyjdzie ci, użyj jego w modlitwie, wypowiedz, ogłoś nad nim, pobłogosław go. Jeśli chcesz, pobłogosław jego żonę Tatianę. Jeśli poczujesz, że to jest ważne słowo, bardzo mocno i wyraźnie, że nie tylko ty masz go używać, ale że może inni mogliby, możesz później po nabożeństwie podejść, podzielić się ze mną, jeśli takie słowo Bóg ci da. Ojcze, dziękuję ci bardzo, że powołałeś nas do błogosławieństwa. Powołałeś nas, żebyśmy odziedziczyli ogromne błogosławieństwo od ciebie. Wielkie dziedzictwo twojego królestwa. I dziękuję ci, że powołałeś nas do życia, w którym mamy błogosławić. Nie potrzebujemy i nie powinniśmy nikogo i niczego przeklinać, ale możemy błogosławić. Panie, dziękuję ci za to. I dziękuję, że dałeś moc do naszych ust. I teraz proszę cię, Duchu Święty, bądź pomocnikiem każdego z nas, abyśmy twojego sługę, Michała Hedzika, jego żonę Tatianę, mogli pobłogosławić słowem, które będzie przynosić życie. I Boże, dziękuję ci za to, że jesteśmy jednym Kościołem, że powołałeś nas do jedności w Twoim Królestwie, że masz tylko jeden Kościół i Twoim planem jest, żebyśmy stali obok siebie, wspierając się nawzajem. I dziękuję ci za brata Michała, za jego ogromne serce dla ciebie i dla Twojego Królestwa, za jego ogromne serce dla Kościoła, za jego niezwykłe świadectwo i za te przełomy, w których go używałeś, aby przynieść błogosławieństwo dla naszego kraju. Panie, dziękuję za wielkie dzieło, które on wykonał przez lata swojej publicznej służby. Dziękuję ci za jego inspirację, świadectwo, przykład, przełomy, przez które przeprowadził Kościół. Panie, dziękuję ci za to, że wiernie służył tobie i służy nadal od wielu lat. Panie, jego błogosławię i ogłaszam nad jego życiem i nad jego ciałem sprawne funkcjonowanie, uzdrowienie, które przychodzi od ciebie. Panie Boże, dziękuję ci, że ty jesteś Bogiem życia. Panie, i do tych wszystkich uszkodzonych komórek mówimy, aby żyły i działały prawidłowo, aby zostały przywrócone do prawidłowego życia. Błogosławimy go, Panie, życiem, które pochodzi od ciebie, Ojcze Wszechmogący, bo ty jesteś Bogiem życia i posyłamy do niego błogosławieństwo i niech w mocy i w łasce twojej będzie podniesiony. I Panie Boże, niech będzie unicestwione każde złe słowo, które do niego lub o nim zostało wypowiedziane. Panie, ogłaszamy to, że nieuzasadnione przekleństwo nie może się ziścić i nie ziści się, ale Ty jesteś Bogiem życia. I Ty, Panie Jezu, zniweczyłeś wszelkie dzieła diabła i ogłaszamy nad nim życie. I błogosławimy również jego żonę Tatianę i mówimy do jej ciała, aby wróciła sprawność. Panie, dziękujemy Ci, że powołałeś się, żeby służyła nadal Tobie i aby wróciła sprawność. I wypowiadamy słowo błogosławieństwa. Żyj, żyj obfitym życiem, żyj sprawnym życiem, żyj życiem pełnym radości, pełnym zwycięstwa, pełnym przełomów. Błogosławimy ich obydwoje, aby żyli obfitym życiem. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty przez Pana Jezusa Chrystusa przygotowałeś zwycięstwo do każdej sytuacji, również do tej. I dziękuję, że dobre rzeczy są przed nami i Panie, powołałeś nas, abyśmy służyli Tobie w zwycięski sposób. I Ojcze, ja proszę Cię, abyś posyłał do każdego z nas, do mnie i do każdego z nas Ducha Świętego, aby szczegółowo nas prowadził, jak mamy używać naszych ust, abyśmy bezpośrednio od Ciebie słyszeli wskazówki, jak najlepiej możemy używać naszych ust. Do czego zostaliśmy powołani? Panie, dziękuję, że to jest dobre i wspaniałe powołanie. Dziękuję Ci bardzo, że możemy służyć Tobie również w tym, co mówimy. Dziękuję Ci, że proste mówienie ma tak wielką moc. Panie, błogosławię Ciebie za to, że ten przywilej bycia tutaj na ziemi i służenia Tobie i powiększania Twojego Królestwa. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.